Moi drodzy, tak jak co roku gromadzimy się w tej kaplicy jako stypendyści, opiekunowie, kapłani, księża, świeccy, jakby na takiej synodalnej drodze, by wspólnie razem przeżyć święta Bożego Narodzenia, przygotowawszy się do nich przez końcówkę Adwentu, w który nas wprowadza dzisiejsza liturgia słowa. Ile razy bowiem pojawia się wspomnienie z księgi proroka Michała o Betlejem, o tym nieznanym wtedy nikomu mieście, w którym się miało dokonać wielkie zbawienie świata całego. Tyle razy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na tym etapie historii zbawienia, którą Pan Bóg przygotował dla nas zaraz na początku, zaraz po upadku człowieka i grzechu pierworodnym, że jesteśmy na tym etapie historii zbawienia, który zbliża się do swojego zasadniczego celu, że lada moment będzie ta, która została wybrana i przygotowana przez Pana Boga, Matka Najświętsza, która od anioła Gabriela otrzyma obietnicę i otrzyma zapewnienie, że to właśnie ona będzie Matką Jezusa Chrystusa w Jego ziemskim ciele, czyli Matką Słowa Wcielonego. Ta tajemnica zwiastowania, która także jest czytana w okresie Adwentu, zazwyczaj nas jakby troszkę zatrzymuje liturgicznie na okresie Adwentu. Tym niemniej właśnie w tej tajemnicy zwiastowania, po której następuje to, co dziś słyszeliśmy od świętego Łukasza, nawiedzenie, czyli podzielenie się tą radością, ale także podzielenie się pomocą ze swoją krewną Elżbietą po to, żeby jej jeszcze bardziej potrzebującej pomagać w tym oczekiwaniu na Jana Chrzciciela. Tyle razy zatrzymujemy się jeszcze na Adwencie, a tymczasem teologicznie wiemy doskonale, że właśnie w tym momencie, kiedy Maryja prowadzi dialog z wysłannikiem Boga, kiedy można powiedzieć, dopytuje, jest ciekawa, bo nawet Panu Bogu można i trzeba te pytania stawiać, a nawet w pewnym sensie się przekomarza z wysłannikiem Pana Boga i w tym momencie, kiedy po takim, że tak powiem, ludzkim przygotowaniu i namyśle wypowiada niech mi się stanie, czyli wypowiada to fiat, wtedy zaczyna się tajemnica wcielenia. Bo kto jak kto, ale my chrześcijanie, kto jak kto, ale wy stypendyści, wiemy i chcemy wiedzieć, że życie Jezusa w ziemskim ciele, wcielenie, dokonało się wtedy, kiedy zaczął żyć pod sercem Maryi. Właśnie owo fiat, które było potrzebne do kompletu, który przewidział i zaplanował Pan Bóg, owo fiat jest początkiem tajemnicy wcielenia. Tajemnicy przyjęcia przez Pana Boga ludzkiego ciała dla zbawienia rodzaju ludzkiego. I to mamy przeżyć uroczyście w czasie Świąt Bożego Narodzenia. To, co się wydarzyło wtedy w Betlejem, zapowiedzianym już przez proroka Izajasza w księdze proroka Michała i tak dalej. Te wydarzenia historyczne się w jakimś sensie teologicznym, duchowym, one się uobecniają, stają się obecne dzisiaj w liturgii, zwłaszcza w liturgii Eucharystii, kiedy Pan Jezus przychodzi do nas pod postacią chleba i wina, a równocześnie dokonuje się dzieło naszego zbawienia. I to chcemy przeżyć, bo przeżywamy to zawsze, ile razy jesteśmy na mszy świętej, ile razy przeżywamy Eucharystię, ale chcemy to przeżyć w sposób uroczysty, oprawiony niejako liturgicznie, jako misterium zbawienia. Chcemy to przeżyć w czasie mszy świętej Bożego Narodzenia, zwłaszcza podczas mszy świętej pasterskiej i mszy świętej w pierwszy dzień świąt. to nie umniejsza w niczym świąt Bożego Narodzenia, ale dotykamy właśnie w tym istoty tego, co się wydarzyło i do czego nas przygotowuje święty Adwent. Wszystko inne, co kultura, co historia dołożyła do tych świąt, począwszy od żłobka, który przewidział i przygotował po raz pierwszy święty Franciszek dopiero w XIII wieku. Przez polskie zwyczaje piękne, które otaczają tę otoczkę, są otoczką tych świąt, mają tylko wzmocnić to podstawowe przesłanie, które dają nam te święta i ta uroczystość, ta tajemnica wcielenia Syna Bożego dla nas, dla naszego zbawienia, które świadczą o wielkiej miłości Boga do wszystkich, dobrych i złych, których Pan Bóg chce zbawić. I nas, Kościół, jakby z tym orędziem zbawienia z Ewangelii posyła do ludzi, nie tylko po to, by głosić tę Ewangelię miłości, ale by ją czynić. Dlatego, że równoległym zadaniem, które Pan Jezus powierza Kościołowi, którym jesteśmy, jest budowanie Królestwa Bożego na ziemi. Głosić Ewangelię zbawienia, ale równocześnie już tu na ziemi próbować jakby zacząć to przekształcanie świata, który Bóg powierzył człowiekowi, po to, żeby to budowanie Królestwa czy Królowania Boga w świecie nie odłożyć dopiero na czasy ostateczne, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi i osądzi świat, osądzi człowieka, ale równocześnie przekaże królowanie Ojcu, odda wszystko, jakby ta historia zbawienia w tym wymiarze się skończy, bo wtedy, na końcu czasów, gdybyśmy jako ludzie odłożyli troskę o przemianę świata w duchu zamiaru Bożego i powiedzieli dopiero wtedy, to nie tylko byłoby to wbrew temu, co mówił zawsze Pan Jezus, kiedy go pytano o Królestwo Boże. Mówił, już jest i będzie w pełni na końcu czasu. Ale to już jest, jest bardzo ważne i potrzebne, bo gdybyśmy tylko na końcu czasu mieli zaczynać dopiero budowanie Królestwa Bożego, to wtedy już Pan Bóg by bez nas poradził prawdopodobnie. I w tym momencie dotykamy powołania człowieka w duchu tych słów, które doskonale znacie. Czyńcie sobie ziemię poddaną, rośnijcie, rozmnażajcie się. Bądźcie współpracownikami Boga w świecie, którym wam Pan Bóg stworzył i dał i który wam Pan Bóg powierzył. Powierzył waszej rozumności i wolności. Czyńcie sobie ziemię poddaną w sposób racjonalny, mądry, ale równocześnie szanując Pan Bóg wolność człowieka, pragnie, żebyśmy także w wolności odpowiedzialnej tej przemiany świata dokonywali. Racjonalność i wolność jest zatem przede wszystkim darem Pana Boga. Jego łaską, wielką łaską, darem stworzenia. Ale jest również, tak jak każdy ludzki talent, a to są talenty największe, jest człowiekowi zadany do rozwijania. Po co? Po to, żeby mógł ten świat kształtować, przemieniać, prowadzić, był w nim gospodarzem. I rozpoczął to budowanie Królestwa już tu na ziemi, tak jak Maryja rozpoczęła je zaraz, kiedy usłyszała słowa Gabriela, nie zawahała się, nie odłożyła wszystkiego z radości i powiedziała, jestem obdarzona, w takim razie mogę czekać i mogę konsumować to, co dostałam. Nie, poszła do krewnej Elżbiety, żeby 3 miesiące w górach ciężko pomagać swojej starej krewnej, potrzebującej pomocy. I także w życiu człowieka bywa podobnie. Znaczy ten wielki dar wolności i rozumu, racjonalności, który jest darem. Jeden ma więcej, drugi ma troszkę mniej, tak jak przypowieść o talentach, ale jest dany człowiekowi po to, żeby go rozwijał. A rozwijamy na różne sposoby. zaczynając od małego dziecka, poprzez szkołę podstawową, poprzez rodzinę, poprzez kręgi przyjaciół, kręgi znajomych i tych, z którymi zastanę, poprzez studia przede wszystkim. I dlatego tak niezwykle ważną rzeczą jest, żeby to, co Maria dołożyła niejako do obdarowania swoim własnym asumptem i aktywnością, żeby także do otrzymanych przez Boga talentów i zdolności to wszystko pomnażać w swoich studiach, w swoim przygotowaniu do życia, żeby powiedzieć kiedyś tak jak Maria, przygotowana przez Boga i przygotowująca się w swojej rodzinie Joachima i Anny, żeby powiedzieć swoje własne fiat. I to niech mi się stanie na wolę Bożą, każdy z nas, każdy z was, także młodych ludzi, przed którym jest całe życie i świat, będzie w życiu powtarzał wiele razy. To nie jest tak, że tylko raz to powiemy i już mamy to zaliczone. Wiele razy staniemy wobec planu i zamiaru Bożego względem nas i w zależności od naszego przygotowania, w zależności od poszerzenia tej sfery racjonalności i wolności, która jest jakby podstawowym narzędziem przemiany tego świata, będziemy Panu Bogu mówić, niech się stanie wola Twoja, ponieważ rozumność i wolność pozwalają nam wybierać to, co odczytamy jako wolę Boga samego, który oczywiście chce ten świat prowadzić naszymi rękami, naszym życiem przygotowanym. I dlatego to jest najgłębszy sens waszego czasu studiów, waszego czasu studiowania. I w tym znaczeniu może powiedzmy dzisiaj tak, że Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia to jest oczywiście instytucja kościelna stworzona 20 kilka lat temu, a więc w tamtym wieku na końcu, na czas, kiedy papieża zabraknie, papieża świętego Jana Pawła II, jaki był mądry i wielki zamiar twórców tej fundacji, żeby na trzecie tysiąclecie, XXI wiek, zrobić takie narzędzie mądre, które by pozwoliło przygotowywać ludzi do podjęcia zadań, które stają przed człowiekiem dziś i będą stawiać jutro. A wiemy, że nawet o niektórych z nich w 2000 roku nikt z nas nie myślał i nie pomyślał, jakie nowe zadania i nowe wyzwania staną przed człowiekiem współczesnego świata i co was młodych czeka. Choć my, dorośli i starsi, doskonale wiemy, że sobie z tymi wyzwaniami, z tymi zadaniami poradzicie. Bo taka jest natura rozwoju świata. Kiedy moje pokolenie było w waszym wieku, też mówili, może Jan Paweł II był tu jedynym pozytywnym wyjątkiem, może jedynym znanym na taką skalę. Też wtedy starsi księża, proboszczowie nasi, czy świeccy, rodzice, dziadkowie mówili, co wy zrobicie z tym światem, jak go ten świat przekażemy wam za parę lat. Dzisiaj po 50 latach oczywiście możemy powiedzieć, bijąc się w piersi, niewątpliwieśmy jakieś zaniedbania większe i mniejsze popełnili. Ale nie można powiedzieć, żeśmy sobie nie poradzili z tym światem i tak samo będzie z wami. Macie o wiele większe i pewnie trudniejsze zadanie, bo czas się szybko rozwija w tym znaczeniu, że są nowe zadania i wyzwania, jak powiedziałem. Ale właśnie o to chodzi, żebyście potrafili wszyscy, którzy budujecie ten żywy pomnik. Co to jest pomnik Jana Pawła II żywy? To jest kilka tysięcy, a już teraz kilkanaście, którzy w ciągu tych 20 kilku lat zostali przygotowani i się przygotowali do tego, by pełnić wolę Pana Boga, by ten świat rozwijać. I to, jak się będzie to działo i jaki będzie tego owoc, zależy od odpowiedzialności waszych opiekunów, waszych wychowawców, bo przecież wiemy doskonale, że meblowanie rozumu przez studia to nie są tylko wykłady, ale to jest także cały jakby ten obszar formacji duchowej, na którą młody człowiek dzisiaj jest otwarty. Czasem szuka jakiejś duchowości bliżej nieokreślonej w postaci jakiejś duchowej energii, ale szuka także, zwłaszcza że jak zostanie naprowadzony, szuka duchowości religijnej i chrześcijańskiej. A my pod tym względem doskonale wiemy, ile Kościół ma tu do dania, tylko żeby umiał spojrzeć w to wszystko. Obchodzimy chociażby w grudniu święto Jana od Krzyża, wielkiego mistyka, autora wielu dzieł mistycznych, na którym się, można powiedzieć, w młodości wychował wielki papież, patron naszej fundacji, święty Jan Paweł II, który nie tylko, że chodził do karmelitów w Wadowicach jako młody chłopak i student, ale całą swoją formację intelektualną, aż do doktoratu, oparł w jakimś sensie na duchowości świętego Jana od Krzyża. Ile to, jak to jest ważne, żeby właśnie w tej formacji waszej była odpowiedzialna i mądra formacja duchowa, religijna, która towarzyszy tej uczelnianej, uniwersyteckiej, czy politechnicznej, czy każdej innej, żeby człowiek, że tak powiem, spełnił te pokładane w nim nadzieje, pokładane przez samego Pana Boga, który pokłada nadzieje, daje talenty, ale zawsze mówi, jeśli chcesz. A więc ten wkład, który wnosicie w to wszystko. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy po to, żeby spotkać się w tym ograniczonym dzisiaj możliwym czasie, jakim jest pandemia. Wiele rzeczy stało się niemożliwych, bo mamy w tym czasie wiele rzeczy, jak się to dziś mówi w mediach, nadmiarowych, za dużo śmierci, pogrzebów, ale mamy ogromnie dużo rzeczy niedomiarowych. Na pewno jest niedomiar spotkań międzyludzkich, spotkań przyjaciół i kolegów, czasem nawet spotkań ludzi różniących się w poglądach po to, żeby z sobą uczyć się rozmawiać, a nie kłócić, tylko ubogacać się czyjąś mądrością i odchodzić z takiej rozmowy ubogacony, a nie pokłócony z tym drugim, czemu między innymi w Kościele ostatnio ma służyć ta droga synodalna, o której mówi papież Franciszek. Wspominam i mówię o tych dywagacjach, które mi się nasuwają właśnie w takim momencie, jak dzisiejszy dzień przedświąteczny, żeby z wielką nadzieją, prawdziwą nadzieją spojrzeć na was, młodych, którzy musicie ten świat wziąć w swoje ręce. Chciałbym się nieraz powiedzieć, jak się patrzy na to, co dorośli robili i robią dzisiaj w różnych gremiach, żeby go uratować od tego, co mu niewątpliwie zagrazi. Dlaczego macie papieża po swojej stronie? Bo papież właśnie należy do tych, co powiedziałem, że nigdy nie mówił, jesteście młodzi, nie poradzicie sobie, nie dacie rady, za ten świat zniszczycie. Nie. Jesteście nadzieją świata. I taką nadzieją 15 lat po śmierci Ojca Świętego bądźcie w tym wszystkim, co robicie i będziecie robić po studiach waszych i w czasie studiów waszych, żeby po prostu być potrzebnym Panu Jezusowi w tym, co chce uczynić i czyni dla świata, który Pan Bóg stworzył. Wierzę w jednego Boga.